Przy mikrofonie Grzegorz Gil, GPS o wolnym handlu i kryzysie WTO. Ten wolny handel okazuje się, drodzy Państwo, niekoniecznie taki wolny. Może jeszcze jest powolny, ale o wolności mówimy w sytuacji, kiedy jest więcej wolności niż protekcjonizmu. Zawsze jest to pewien miks, bo politycznie wolny handel po prostu się w wielu państwach nie opłaca. A o tym rozmawiamy już od kilkudziesięciu minut z panią dr Anną Wróbel na pokładzie dzisiejszego GPS. Ostatnią część GPS niezmiennie realizuje Krzysztof Myszak. Wracamy do rozmowy, drodzy Państwo, Polska. No nie wiem, czy Państwu się podoba to porównanie, ale jako małe Chiny, biorąc pod uwagę pozycję ekonomiczną, handlową, pewne funkcje, które spełniamy na użytek gospodarek Unii Europejskiej, jako montownia, fabryka, AGD, przemysł RTV, samochodowy. Pani doktor Aniu, mam pytanie, bo od jakiegoś czasu jest pewien trend, mam wrażenie, patrzenia na handel przez pryzmat globalnych łańcuchów wartości, global value chains. Jakbyś mogła nam to pojęcie w krótkich żołnierskich słowach zdefiniować, przy okazji pokazać nam, gdzie Polska jest w tychże global value chains, globalnych łańcuchach wartości, które okazują się też bardzo często politycznie niebezpieczne. O tym pokazała nam pandemia. Polska, a najpierw global value chains. Co to takiego?
Generalnie, jeżeli chodzi o pojęcie globalnych łańcuchów wartości, my w zasadzie jedno odnosimy jakby w takich dwóch wymiarach możemy się nim zajmować. Możemy je traktować jako narzędzie badawcze do analizy procesów globalizacji, do analizy procesów integracji gospodarczej. Ono nam pokazuje tak naprawdę zmiany w procesie produkcji, jakie zaszły w globalnej gospodarce światowej. Co się zmieniło, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki w wyniku procesów globalizacji? Doszło tak naprawdę do fragmentaryzacji procesu wytwarzania. Czyli wracając do tego naszego początku, w momencie, kiedy się zastanawialiśmy nad korzyściami z handlu międzynarodowego, z wolnego handlu, ja mówiłam o tych różnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, które mamy w skali świata. I my tak naprawdę, analizując te globalne łańcuchy wartości, my wykorzystujemy te różnice w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie. Doszło do fragmentaryzacji procesu wytwarzania, czyli danego dobra, które kupujemy sobie na półce w sklepie, to bardzo często jest tak, że ten produkt nie jest wytworzony, nawet jeżeli mamy napisane tam Made in China, że on został wytworzony w 100% w Chinach, w Polsce, w Niemczech. Tak? On przechodzi przez różne etapy procesu wytwarzania w różnych na różnych rynkach, w różnych państwach, korzystając z tych różnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystujemy walory poszczególnych gospodarek w ramach tego procesu, produkcji. Więc jeżeli ja wrócę też do tej naszej Polski, tak, mówiąc o tym, że jesteśmy takim zapleczem produkcyjnym, no to też musimy pamiętać, jakie inwestycje w naszym kraju zostały dokonane i na przykład jak bardzo mocno nasz eksport jest związany z eksportem niemieckim, prawda? Czyli mamy na naszym rynku wiele zagranicznych koncernów, które ulokowały swoje zakłady produkcyjne na naszym rynku, one nam dają technologię, my wytwarzamy część elementów podzespołów też pochodzących z różnych rynków na świecie. No i my tak naprawdę patrzymy, jaka wartość została dodana na naszym rynku i tutaj mamy też różne sposoby miary, tak, kiedy możemy potraktować dany towar jako ten wyprodukowany w Polsce, czy ten wyprodukowany w Niemczech.
No dobrze, no wyobraźmy sobie sytuację, że są jakieś podzespoły motoryzacyjne. One są faktycznie dobre warunki, specjalne strefy ekonomiczne, jakich wiele w Polsce, przez te niemieckie koncerny tutaj składane, produkowane. No i co? I one bardzo często wracają do Niemiec i na przykład stamtąd są eksportowane dalej. Czy takie praktyki są obecne, czy nie?
To zależy, jak to będzie się mieściło w tych łańcuchach logistycznych, aha, czy bardziej się będzie opłacało wysłać z Polski, tak, czy jeszcze jakieś etapy produkcji mamy realizowane w Niemczech. Tak, tutaj po prostu chodzi o to, jeżeli chodzi o te globalne łańcuchy wartości, tak jak mówiłam, dane dobro, żeby zostało wytworzone, przechodzi przez tak naprawdę wiele etapów produkcji, jest wytwarzane z różnych części, z różnych podzespołów pochodzących tak naprawdę z całego świata. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, w momencie, kiedy mówimy o tych globalnych łańcuchach wartości, globalnych łańcuchach dostaw i tak dalej, mamy do czynienia ze zmianą w funkcjonowaniu gospodarki światowej, kiedy doszło do fragmentaryzacji tych procesów produkcji. Tak, my mówimy o tak zwanym pionowym międzynarodowym podziale pracy, że nie wytwarzamy danego towaru od A do Z na jednym rynku, z komponentów wytworzonych na tymże rynku, tylko ten proces jest rozłożony na różne rynki. Korzystamy z różnych komponentów.
Tak, z różnych komponentów, to jest jakby rozbite.
Dodać tą naklejkę, prawda, że dany towar został wytworzony w Polsce, w Niemczech, no będziemy zwykle to mierzyli jakimś tam procentem wartości dodanej na danym rynku, tak, żeby nadać tą narodowość ekonomiczną danemu produktowi. Mhm. Więc zupełnie nam się zmieniło funkcjonowanie procesów produkcji i my widzieliśmy przy okazji pandemii COVID-19, jak my jesteśmy zależni od tych międzynarodowych łańcuchów wartości.
No właśnie.
Bo na przykład się okazywało, że nie wiem, samochody nie mogą opuścić fabryki, bo brakuje jakiegoś komponentu z Chin bądź z Tajwanu. Tak? A w tym momencie zakłady, które to wytwarzają, te komponenty są zamknięte z powodu zachorowań na COVID i raptem się okazuje, że mamy prawie gotowy samochód, ale on nie może odjechać do salonu, dlatego że brakuje jakiegoś komponentu. Więc współcześnie pojawiają się takie tendencje do tego, żeby jednak część takich strategicznych zasobów z powrotem wytwarzać, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, się pojawiają hasła odnoszące się do deglobalizacji. I ten proces, kiedy tak bardzo się uzależniliśmy od różnych dostawców, od różnych producentów komponentów znajdujących się w różnych częściach świata, no powoduje też pewne zagrożenia. Że w przypadku takiego kryzysu, z którym mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia, no okazuje się, że nie jesteśmy w stanie efektywnie produkować, musimy czekać na dostawy tych potrzebnych nam komponentów. Tylko pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie tą globalizację odwrócić. Mm-hmm. Tak, i z powrotem wytwarzać wszystko od A do Z na danym rynku i to dla nas będzie korzystne. Bo skoro sobie wcześniej powiedzieliśmy, że ta specjalizacja, korzystanie z tych różnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na świecie zwiększa możliwości produkcyjne tak naprawdę w skali globalnej, pozwala na zwiększenie konsumpcji, tak, i też w sumie efektywnie wykorzystujemy zasoby, które znajdują się na świecie, czy to ten powrót, tak, to wracając do Trumpa, prawda, który mówił o tym, że on wróci miejsca pracy z powrotem w Stanach Zjednoczonych, czy to rzeczywiście przyniesie nam korzyści.
No tak, chyba bardziej chodziło, że jedno miejsce pracy przywróci sobie, biorąc pod uwagę Biały Dom. Drodzy Państwo, widać zatem to zupełnie inną logikę. Jakby procesy gospodarowania są podobne, przepływ pieniądza, przepływ dóbr, natomiast struktura, instytucje, globalne łańcuchy wartości. GPS o chipach, o nanochipach planuje przygotować dla Państwa za jakiś czas. Podobna sytuacja dotyczy chipów. Tych chipów, które są wszędzie, w lodówkach, w telewizorach, w telefonach, w samochodach. Nie chcę mówić Państwu, co byłoby, gdyby w cieśninie tajwańskiej doszło do eskalacji, co oznacza to dla przemysłu, dla globalnych łańcuchów wartości, przemysłu high-tech. Nie tylko tych rozwiązań mających zastosowanie militarne, ale także w naszym codziennym życiu. Odkładamy to, oby nie doszło do takiej sytuacji, do eskalacji. Ale do eskalacji dochodzi, drodzy Państwo. Dochodzi do eskalacji, dochodzi do kryzysów, dochodzi do napięć w ramach WTO. Organizacja powstała w 1995 roku. Ta tymczasowa GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, no okazało się taka bardzo mało tymczasowa, bo przetrwała kilkadziesiąt lat i trwa przecież do dzisiaj, bo jest częścią systemu WTO, o ile się nie mylę. Aniu, mówimy o WTO. WTO zdaje się 164 państwa. Mamy wśród nich państwo chociażby tak jak Afganistan, najmłodszy członek WTO, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście są Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska ze swoim członkostwem. Mamy w zasadzie wszystkie liczące się państwa świata. No i ta organizacja znajduje się w kryzysie, być może nawet głębokim. Ta ostatnia runda negocjacyjna z Doha 2001 rok nie przyniosła zamierzonych skutków. Od tamtego momentu nie wydarzyło się nic. No a właśnie WTO coraz częściej boryka się z krytyką mówiącą, że to chyba jest nie tędy droga. Z czego wynika, dlaczego WTO znalazło się w fazie kryzysu?
Jeżeli chodzi o Światową Organizację Handlu, tak, to był taki w zasadzie spektakularny sukces ostatniej rundy negocjacyjnej, rundy urugwajskiej jeszcze w ramach systemu GATT. W ramach systemu GATT odbyło się 8 rund negocjacyjnych, czasami one trwały dłużej, czasami krócej, czasami trzeba było je przedłużyć, tak jak rundę urugwajską, ale one zwykle się kończyły przyjęciem zobowiązań liberalizacyjnych. Prawda? Więc tutaj następował systematyczny proces otwierania zagranicznych rynków, co doprowadziło tak naprawdę do procesu globalizacji, o którym sobie wcześniej wspominaliśmy. Jeżeli chodzi o Światową Organizację Handlu, ten kryzys, z którym mamy do czynienia, możemy wiązać z kilkoma czynnikami, możemy sobie zadawać pytanie, czy tutaj chodzi o to, że właśnie mamy te 164 państwa i trudno się porozumieć w tak dużej grupie.
No bo mamy, Aniu, konsensus, prawda?
Tak. Decyzje w ramach Światowej Organizacji Handlu są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli dotąd trzeba pracować, aż ten konsensus zostanie osiągnięty. Wcześniej się udawało dużo sprawniej osiągać porozumienie w ramach systemu GATT, z tego względu, że w sumie największa grupa członków tego systemu, czyli państwa rozwijające się, były podzielone. Tak? Czyli tutaj mieliśmy cały czas ten wpisany, ten wielostronny system handlowy w rywalizację dwublokową, z którą mieliśmy do czynienia w okresie zimnej wojny. I w zasadzie ten system funkcjonował w dużej mierze na potrzeby państw wysoko rozwiniętych, które otwierały te sektory, w których posiadały przewagę komparatywną. Mhm. Natomiast w przypadku sektorów, gdzie państwa rozwijające się miały większe możliwości, mieliśmy rozbudowany protekcjonizm, co tutaj jako przykład możemy podać chociażby kwestię rynku rolnego, czy chociażby wcześniej wspomniany sektor tekstylno-odzieżowy. Przez to, że te państwa były podzielone i były wpisane w tą rywalizację dwublokową, dużo łatwiej było narzucić państwom wysoko rozwiniętym swoje zdanie w tychże negocjacjach. To się zmieniło w momencie utworzenia Światowej Organizacji Handlu i tego procesu globalizacji, który następował, pozwalając tym państwom rozwijającym się urosnąć do tych tak zwanych rynków wschodzących. Tak? No, o niektórych państwach rozwijających możemy nawet mówić, że to są mocarstwa ekonomiczne, tak jak patrzymy sobie na Chiny. Więc teraz dużo trudniej państwom wysoko rozwiniętym narzucić swoje zdanie tym rosnącym w siłę rynkom wschodzącym, które w zasadzie zaczęły mówić jednym głosem. Trudniej jest rozgrywać te interesy państw wysoko rozwiniętych, przeciągając część państw rozwijających się na swoją stronę, bo one rzeczywiście, jeżeli będziemy patrzyli na ten okres funkcjonowania systemu GATT, one odnosiły relatywnie mniejsze korzyści z liberalizacji handlu, przyjmując coraz bardziej trudne dla nich zasady handlu światowego, chociażby w obszarze własności intelektualnej. Mhm. Więc jeżeli będziemy patrzyli na obecny kryzys, to jest kwestia tego, że po prostu państwa rozwijające się urosły w siłę, bardziej efektywnie bronią swoich interesów. To oznacza po prostu, że jeżeli one nie są zadowolone z danych wyników negocjacji, to je blokują. Tutaj taką siłą blokującą bardzo często są chociażby Indie, które nowych zasad w handlu światowym niechętnie zgadzają się na nowe rozwiązania w handlu światowym, co też pokazuje stosunek tego kraju do pomysłu Unii Europejskiej na to, jak przełamać kryzys w ramach wielostronnego systemu handlowego, ponieważ Unia Europejska proponuje przejście do rozmów plurilateralnych, czyli takie negocjacje w takich grupach przyjaciół, którzy są zainteresowani liberalizacją danego sektora, wytworzeniem nowych zasad handlu w ramach danego sektora. Skoro nie wszyscy są zainteresowani stworzeniem nowych rozwiązań, no to ci, którzy są gotowi na to, żeby takie rozwiązania przyjąć, żeby mogli pracować. No i tutaj Indie twierdzą, że to jest nielegalne, że powinniśmy wszyscy w ramach tego konsensusu wypracowywać nowe zasady w handlu światowym.
Czyli Indie stoją na pozycji status quo, w zasadzie byłyby chyba, są zainteresowane no, pewnego rodzaju paraliżem, no a z Indiami należy się liczyć, patrząc na ich potencjał demograficzny i ekonomiczny. Bez dwóch zdań, być może nawet warto się uczyć Hindi, ale to na inną okazję. Mamy zatem kryzys. Państwa globalnego południa nie są już wcale aż tak bardzo na straconej pozycji. Pewna ich emancypacja, świadomość swoich praw, chociażby te słowa Luli, wolny handel jest bardzo ważny, jeśli szanujemy równość między narodami, więc jeśli oni grają takimi argumentami, to trudno będzie ich przekonać. Natomiast co było główną przyczyną niepowodzenia ostatniej rundy negocjacyjnej, rundy Doha?
Runda tak naprawdę formalnie ona się jeszcze nie zakończyła.
No dobrze, okej.
Okay. I się śmieję, że to jest takie never ending story, jeżeli chodzi o te rokowania, które się zaczęły w 2001 roku. Aha. Tutaj jedna odpowiedź nie jest prosta. Z jednej strony, tak jak już mówiłam, mamy większą liczbę państw, mamy rosnące w siłę państwa rozwijające się, które efektywnie domagają się realizacji swoich celów i interesów. Zwiększył się zakres też negocjacji, więc jest trudniej, bo system GATT do rundy urugwajskiej to była tylko liberalizacja handlu towarami. W rundzie urugwajskiej wprowadzono usługi, wprowadzono własność intelektualną, wprowadzono inwestycje, więc mamy zupełnie szerszy obszar, w ramach którego musimy dojść do porozumienia. Bardzo dużą trudność sobie wykreowano, stosując zasadę single undertaking, tak zwanego jednolitego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o sam sposób prowadzenia negocjacji, co oznacza, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, czyli musielibyśmy pozamykać wszystkie obszary negocjacyjne, których jest dużo więcej niż w poprzednich rundach negocjacyjnych, żeby te rezultaty weszły w życie. W związku z tym, jeżeli na przykład w jakimś tam obszarze usług dochodziło do złożenia zobowiązań liberalizacyjnych, no to były problemy na przykład z negocjacjami rolnymi. No i tutaj rzeczywiście te negocjacje rolne są bardzo dużym problemem w rokowaniach na forum Światowej Organizacji Handlu, bo to jest ten sektor, który państwa wysoko rozwinięte chronią, tak jak wcześniej wspominałam o Unii Europejskiej i rozbudowanej polityce rolnej, a z drugiej strony państwa rozwijające się chcą mieć łatwiejszy dostęp do tegoż rynku, na co Unia Europejska, na co inne państwa stosujące rozbudowane systemy protekcjonizmu nie są gotowe, bo tutaj mamy nadrzędny cel w postaci bezpieczeństwa żywnościowego, co też bardzo dobrze widzieliśmy w kontekście wojny w Ukrainie. Kolejny problem, który się pojawił w ostatnich latach, to jest rola Stanów Zjednoczonych, które zaczęły kontestować wielostronny system handlowy, doprowadzając do kryzysu kolejnej funkcji Światowej Organizacji Handlu, bo to już jest nie tylko kryzys funkcji negocjacyjnej, że trudno nam dojść porozumienia w ramach rokowań, ale Stany Zjednoczone zablokowały system rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu, co powoduje, że mamy pewne normy, zasady, które zostały wypracowane w poprzedniej rundzie urugwajskiej, ale nie mamy systemu, który by zmuszał państwo do tego, żeby przestrzegały tych przyjętych zobowiązań, prawda? Bo ten system rozstrzygania sporów nie działa. Więc tutaj też zmniejszenie zainteresowania Stanów Zjednoczonych WTO jako instrumentem do realizacji ich celów też jest bardzo dużą przeszkodą. w przełamywaniu kryzysu Światowej Organizacji Handlu.
I na zakończenie absolutne, creme de la creme, to znaczy mówisz o tym, że Indie, w dużej mierze like-minded country, biorąc pod uwagę spuściznę, no, pewnego rodzaju no, też wpływ, ten dotyk brytyjski, Brytyjczyków w tym kontekście pewnej mentalności, Chiny. Chiny WTO, rok 2001, to wydaje się, że Chińczycy to jest trochę słoń w salonie. No jest to problem, nie wszyscy go dostrzegają. Aniu, mamy kilka minut, natomiast mnie interesuje bardzo ważna jedna kwestia. Mówisz o tym, że sami Amerykanie podkupują podstawy systemu multilateralnego handlu światowego. A co na to Chińczycy? Bo pamiętam bardzo wyraźnie wypowiedzi chińskiego ambasadora w Genewie sprzed kilku miesięcy, który no, bardzo wyraźnie mówił o tym, że no, Amerykanie to faktycznie są no, wręcz takimi handlowymi agresorami, dążą do hegemonii i mówił to wręcz wyraźnie poirytowany na dużym poziomie pewnych negatywnych emocji. Chiny WTO, czy to nie jest przypadkiem też jedna z przyczyn tego kryzysu?
Gdyby Chin nie było w Światowej Organizacji Handlu, nie stałyby się taką potęgą gospodarczą, jak się stały, nie stałyby się zagrożeniem dla pozycji hegemonicznej Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej czy w gospodarce światowej. Więc tak naprawdę to, że Stany Zjednoczone zablokowały system rozstrzygania sporów w ramach wielostronnego systemu handlowego, no jest spowodowane tą rywalizacją Stany Zjednoczone-Chiny, no bo tak naprawdę my nie będziemy mieli ostatecznej decyzji systemu rozstrzygania sporów obecnie, mówiącej o tym, że Stany Zjednoczone nie przestrzegają zasad handlu światowego, wprowadzając takie czy inne narzędzia polityki handlowej w kontekście Chin. Tak więc pytanie jest tylko takie, ja kiedyś rzeczywiście pisałam w swoich artykułach, że państwa wysoko rozwinięte pomyliły się przyjmując Chiny do Światowej Organizacji Handlu, bo same sobie wyhodowały konkurenta, tylko trudno sobie wyobrazić ten wielostronny system handlowy bez Chin, bez tak dużej gospodarki, więc rzeczywiście ta akcesja Chin była ważna dla wielostronnego systemu handlowego, tylko mamy pewne negatywne efekty z tym związane, po prostu olbrzymia presja konkurencyjna dla państw wysoko rozwiniętych ze strony dynamicznie rozwijającej się chińskiej gospodarki. No i to, co zaobserwowaliśmy w polityce handlowej czy Trumpa, czy obecnej administracji Stanów Zjednoczonych, te Chiny są postrzegane jako zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, bo ich siła ekonomiczna oznacza również ogromną siłę polityczną, która zagraża w przyszłości dotychczasowej pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Natomiast wracając do tych Chin, tak jak już powiedziałam, Chiny są takim dzieckiem sukcesu, jeżeli chodzi o ich akcesję do Światowej Organizacji Handlu. W związku z tym one razem z Unią Europejską popierają wszelkie reformy Światowej Organizacji Handlu, ponieważ one widzą, jakie korzyści ten system im przyniósł.
Więc paradoksalnie tak. Mamy w tle Stany Zjednoczone i Chińczycy myślę, że będą grali bardzo agresywnie w przestrzeni medialnej, pokazując siebie jako kogoś, kto chce te zasady utrzymać, a Amerykanie tak, chcą je niszczyć. Dochodzimy zatem do takiego paradoksu. Ostatnie zdanie, Aniu, ponieważ czas nas niestety goni, ale wrócimy do tej rozmowy, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. Czy jest jakaś nadzieja dla WTO?
Nadzieja jest, ponieważ udało się trochę ten impas negocjacyjny przełamać, bo jeżeli chodzi o ostatnią 12. konferencję ministerialną, zakończono przynajmniej częściowo negocjacje w sprawie subsydiów dla rybołówstwa, czyli mamy pozytywne przykłady, że te państwa, nawet w warunkach trudnych, kiedy mamy dwóch członków pogrążonych w wojnie, bo musimy też pamiętać, że zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina są członkami Światowej Organizacji Handlu, były w stanie osiągnąć konsensus w trakcie tego spotkania ministerialnego i mamy wyniki. Mamy wyniki odnoszące się do decyzji w obszarze reagowania kryzysowego, jak radzić sobie z pandemią COVID, z przyszłymi pandemiami, w zakresie też bezpieczeństwa żywnościowego. Tutaj rozwiązano przynajmniej częściowo, mamy porozumienie właśnie w sprawie subsydiów dla rybołówstwa, mamy dokument wynikowy, w którym mamy wolę polityczną wszystkich członków systemu do jego reformy. Czyli organizacja pokazała, że coś w stanie jest uzgodnić. Mhm. Więc ja się obawiałam, że to będzie kolejne spotkanie, które zakończy się fiaskiem. Może sukces nie jest jakiś bardzo mocno spektakularny, ale on pokazuje, że organizacja jest w stanie przynieść wyniki.
Drodzy Państwo, to już jest dobre. To już pokazuje, że to nie jest jakiś non-starter, nie wypał, a ewidentnie w pewnych obszarach Państwa są w stanie dojść do porozumienia. I to jest pozytyw wynikający z naszej wcześniejszej rozmowy. Bardzo dziękuję Aniu, pani doktor Anna Wróbel, Uniwersytet Warszawski. Rozmawialiśmy o wolnym handlu, nie do końca wolnym, jak się okazuje, i o kryzysie WTO. Być może są perspektywy jego przezwyciężenia. Dziękuję serdecznie za wizytę w dzisiejszym GPS.
Ja również dziękuję.
Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie.